Drodzy Państwo, dzisiaj temat, w jaki ustroju politycznym żyjemy. Naszym gościem jest pani mecenas Elżbieta Barys. Witam pani mecenas.
Szczęść Boże.
Pani mecenas, to za pani przyczyną stawiamy sobie takie pytanie. Dlaczego, jeżeli można powiedzieć, no wydaje się, że prowadzimy życie normalne, żyjemy w Europie, Zjednoczonej Europie, żyjemy w strukturach Unii Europejskiej, cały czas też to prawo jakoś jest nowelizowane, podobno, żeby nam było, że żyło się lepiej, tak? Wielu polityków też cały czas jak gdyby kieruje i swoje apele, obietnice, nawet expose jedno, drugie, ostatnio premiera Tuska, też by żyło się lepiej, byśmy też jak gdyby nabierali zaufania, tak? Do tych, którzy stoją na straży tego prawa, by ono było realizowane. A tu pytanie o ustrój.
Tak, to jest pytanie o ustrój i to nie jest tylko za moją przyczyną, bo nad tym zastanawiają się także już naukowcy, filozofowie, politolodzy, socjologowie. Także to nie jest kwestia tylko jakiejś, tylko pewne rzeczy musimy sobie uświadomić, dokąd my zmierzamy, prawda? Dokąd zmierzamy i co przemawia za tym, że to nie jest już system polityczny demokratyczny. Otóż próbowano nawet na świecie zdefiniować ten system i dosyć trafnie został on zdefiniowany przez Sheldona Wallena, który stwierdził, że jest to totalitaryzm odwrócony. Czyli nie ma jednego charyzmatycznego przywódcy totalitarnego, który wprowadza drakońskie prawa, prawda, żeby ludzi ubezwłasnowalniać w taki czy w inny sposób, czy to polityczny, czy inny. Jest to po prostu sukcesywne odbieranie praw demokratycznych ludziom przy jednoczesnym zapewnianiu, że działa się w imieniu tych praw. I na to się już przytacza konkretne przykłady. Na przykład, dlaczego wywodzi się takie pojęcie, że zaczynamy zmierzać ku totalitaryzmowi? Otóż Roberto de Mattei wykazał takie właściwie trzy kroki, które zmierzają do totalitaryzmu, a które my możemy dzisiaj także na naszym podwórku obserwować. Otóż pierwszym takim krokiem to jest negacja prawdy obiektywnej, sprawiedliwości, czego konsekwencje stanowi zrównanie dobra i zła i zrównanie cnoty i grzechu. To był pierwszy taki krok, że mówiono nam, no rób ta co chce, ta wolność jest, możemy wszystko, przecież takie hasła już od początku właściwie tej całej transformacji funkcjonują. Drugim już takim elementem to jest instytucjonalizacja tych dewiacji moralnych, tej dewastacji moralnej, objawiająca się w ten sposób, że prywatne niegodziwości stają się publiczną cnotą i to się publicznie wychwala, prawda? Aż się to instytucjonalizuje w prawie. A ostatnim krokiem, który już właściwie jest totalitaryzmem, to jest także wprowadzanie ostracyzmu społecznego dla tych, którzy myślą inaczej, którzy mają krytyczny stosunek do tego, co się dzieje, aż do prawnej karalności dobra. Co też już powoli można obserwować nie tylko w świecie, ale także i w naszym kraju. Najpierw, co rozpoczęto, jak rozpoczęto działać? Najpierw zdewastowano całą, jakby powiedzieć, potencjał wytwórczy państwa. Następnie no to przecież różne te prywatyzacje, o których tutaj już była mowa, poprzez wrogie przejęcia, I do tego dostosowywanie prawa, żeby takie wrogie przejęcia mogły się odbywać, a jak już tego nawet wobec tego prawa nie można było przeprowadzać, to zawierało się takie umowy cywilnoprawne, które były objęte tajemnicą i tam można było do tych wrogich przejęć, na te wrogie przejęcia pozwalać. Teraz jeżeli patrzymy na ten wymiar zewnętrzny, bo zastanawiamy się, że no wybieramy władzę i nie wiemy, czy dla tej grupy politycznej, którą wybieramy, władza będzie środkiem do tego, aby spełnić swoje zadania, jakie ona w tym państwie ma, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne i także bezpieczeństwo ekonomiczne. Czy też wybieramy władzę, która służy zupełnie komu innemu i dla niej właściwie władza jest jedynym celem, nie środkiem, tylko celem. I teraz jak to się przejawia w takim życiu publicznym, żeby to można było zobaczyć. No przede wszystkim taka władza posługuje się medialnym jakby wizerunkiem, gdzie wynajmuje, bo tak właściwie można powiedzieć, wynajmuje celebrytów, którzy się nazywają dziennikarzami i oni nam tłumaczą, argumentując w jeden określony sposób, że tylko to jest oczywiste, to jest sensowne, to jest demokratyczne. Jeżeli ktoś ma przeciwne zdanie, no to ten jest poza społeczeństwem, prawda, albo poza dyskusją publiczną. On nie ma prawa się wypowiedzieć. Zresztą też jest, proszę zauważyć, tak to wszystko prowadzone, żeby w tych mediach nie było dialogu, żeby blokować jakikolwiek dialog, a jeżeli on jest, to jest on na tak płytkim poziomie, niemerytorycznym, że właściwie jest to jakieś widowisko emocjonalne, które budzi jakieś emocje w społeczeństwie. Ono jest robione celowo, bo tam żadnej merytorycznej treści tak de facto nie ma. Dalej, co możemy powiedzieć, że te media, które w ten sposób nam argumentują, że to jest oczywiście dobre, jeszcze z drugiej strony, żebyśmy tak za bardzo nie byli rozluźnieni, to nas straszą, prawda? Straszą nas różnymi rzeczami, a to straszą nas terroryzmem, a to straszą nas epidemiami jakimiś i do tego powoli dostosowuje się prawo. Czyli odbiera się prawa obywatelskie, wolności korespondencji, inwigilując rozmowy telefoniczne, prawda, właściwie obserwując tego obywatela z każdej strony, żeby on stał się przejrzystym. A jeżeli jeszcze na przykład weźmiemy pod uwagę takie ustawodawstwo, które mówi, że będziemy mieć dowody osobiste z odciskami linii papilarnych, gdzie można to właściwie wiadomo o nas wszystko, prawda? O nas wszystko, czy o poruszaniu i do tego jest, będzie na tym dowodzie osobistym chip. Czyli właściwie wszystko już będzie o tym człowieku wiadomo. Tam będą zakodowane wszystkie informacje, czyli mamy właściwie jesteśmy odarci z prywatności, odarci, ale oczywiście nam się tłumaczy, że to jest dla naszego dobra, żeby zapobiegać terroryzmowi, a ten terroryzm ma różne twarze i co chwilę jest ktoś inny przedstawiany jako ten zagrażający niby na naszemu jestestwu. Czyli albo jest to Iran, albo jest to epidemia, albo jest to cokolwiek innego, ale się ewidentnie straszy i zaraz to się przekłada także na prawo i takie prawo się stanowi, jak na przykład prawo do tego, że można pod przymusem kogoś zaszczepić, jeżeli nawet zewnętrzny organ poza państwem uzna, że taka epidemia tutaj jest. Czyli można siłą wdrzeć się do domu, takie są przepisy w tej chwili w Polsce. Nie musi o tym stanowić wcale lekarz, może to być inny, no bo jak się nie da przekupić lekarza, to może być to inny pracownik medyczny. Może się wedrzeć do naszego domu i uznać, że jesteśmy zagrożeniem epidemiologicznym i trzeba nas zaszczepić. Przepraszam bardzo, czy to nie jest odbieranie praw tych demokratycznych, które mamy, czy to nie jest osaczanie tego człowieka, ale to wszystko jeszcze jest nic, bo to wszystko zaczyna trzeba jakoś zamaskować, prawda, żeby nie pokazywać tego na zewnątrz, że takie rzeczy, bo o takich przepisach to nawet się nie mówi. Ich się publicznie nie dyskutuje w ogóle. Ani nie mówi się o tym, ile procent społeczeństwa jest inwigilowanych w tej chwili. O tym się nie mówi. Jesteśmy w czołówce, w każdym bądź razie światowej, jeżeli chodzi o inwigilację. Myśleliśmy, że to należy do systemu totalitarnego, który minął. Ale ten jest gorszy, bo tamten mieliśmy nazwane i go widzieliśmy. Nie było też tych technologii, które teraz są dostępne, żeby w taki sposób nas osaczać. A z drugiej strony to wszystko się maskuje tym tandetnym materializmem, bezrefleksyjną kulturą i rozrywką. I stale się tutaj, prawda, nam podsuwa jakieś zabawy, gry i zabawy, pełne optymizmu, jaką ty mamy wolność, prawda, jak to, co tutaj wszystko nam... I tylko właściwie o tym się mówi, jacy możemy być piękni, poddając się różnym operacjom, prawda, używając jakichś kosmetyków, albo jacy możemy być bogaci, jeżeli weźmiemy kredyt. To jest wszystko uzależnianie człowieka, bo w czyich rękach my bierzemy kredyt, prawda? Czy my, jeżeli nie mamy zaufania do tych ludzi, którzy nam to robią, co nam robią, to czy my możemy wiedzieć, że jak my się zadłużymy, czy za chwilę nie zostanie oprocentowanie tak wysoko podniesione, że my nie będziemy w stanie tego spłacić. Dzisiaj nam się wydaje, że mamy mieszkanie, mamy samochód, a za chwilę możemy nie mieć nic. Poprzez jeden ruch. No przecież co się stało w Stanach Zjednoczonych? Tam utworzono fundusze emerytalne, ludzie składali latami swoje pieniądze, a na końcu im powiedziano, nie ma pieniędzy we funduszach i nie ma emerytur. Radź sobie, człowieku, sam. Proszę zauważyć także, co robią państwa. Państwa wyzbywają się swoich zadań, które powinny spełniać jako władza publiczna na rzecz prywatnych różnych korporacji. Chociażby pomysł ten tutaj, co zresztą już jest w innych państwach, prywatyzacji służby zdrowia. No państwo się wyzbędzie, powie, no ale to, przepraszam, no to nie my, to ci, co władają, tak źle leczą, nie robią tego, co powinni robić. I to przecież w innych państwach funkcjonuje. Zachłysnęliśmy się też tą technologią, która też jest dozowana, i nauką, która też jest dozowana. Ja mam taki przykład z dziedziny geologii. No jak odkryto te złoża gazu pod Śremem i tu na pograniczu Lubuskiego i Wielkopolski, ja się pytam profesorów, geologów, ja mówię, no jakie są te złoża? Proszę nam powiedzieć, bo nawet było takie posiedzenie kiedyś Rady Wojewódzkiej. Ja mówię, jakie są te złoża? Na ile nam to starcza? Co my z tego możemy robić? Okazuje się, że tych złóż jest na 600 lat. Ale ja mówię, no to panowie profesorowie, dlaczego wy tego nie mówicie publicznie? A oni mówią, my nie możemy. My nie możemy o tym mówić publicznie, że takie złoża gazu mamy, ponieważ my nie dostaniemy żadnych grantów. To dla kogo są te złoża? dla tych, którzy państwo polskie za długi przejmie. I przejmie nasze złoża naturalne. Bo jeżeli my będziemy się tak właściwie bezrefleksyjnie zadłużać, jak się zadłużamy, i nie będziemy w stanie spłacić tego długu, i niech władza nie myśli, że wtedy Bank Europejski dodrukuje pieniędzy, żeby nam tutaj dać, bo tego nie zrobi. Jeżeli to zrobi, to ogromnymi jeszcze wyrzeczeniami społecznymi, na co nas już nie stać, bo poniżej progu, właściwie na progu ubóstwa żyje prawie 2 miliony ludzi. W Stanach Zjednoczonych 47 milionów, państwo bogate i żyje tam 47, więc my musimy patrzeć, co się też dzieje w otoczeniu i w jakim kierunku to idzie. Przecież to idzie ewidentnie przeciwko człowiekowi, więc jakaż to jest demokracja? To jest zabieranie tych wszystkich praw, które one były na początku, ale teraz zaczynają być ewidentnie wycofywane. Przecież to tworzenie pułapek zadłużeniowych, jeżeli chodzi o państwa, jest w tej chwili nagminne. Ale z kolei w państwach tworzy się te pułapki także przeciwko przedsiębiorcom i także przeciwko indywidualnym ludziom. A to mówienie, że stopy procentowe spadły o 0,25 punktu bazowego i teraz będziemy mniej spłacać kredytu, to jest na dzisiaj. A czy my wiemy, co za 3 miesiące kto zrobi, czy nie podniesie tego i znowuż wpadniemy w taką historię, że nie będziemy w stanie tego spłacać? Nie wiemy, prawda? No, albo na przykład słyszę taką dyskusję ekonomistów, którzy mówią, że drukowanie pieniędzy, jak pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych, nie powoduje inflacji. Prawda? No on nie powoduje do czasu, bo jeżeli z pieniędzy publicznych to drukowanie jest potem pokrywane kosztem społeczeństwa, to tej inflacji nie wywołuje. My natomiast jako państwo, które nie ma takiej możliwości, bo my nie mamy możliwości drukowania pieniędzy. Nie mamy takiej. Możemy robić różne rzeczy, ale to też trzeba mieć trochę oleju w głowie, żeby coś zrobić, żeby się nie zorientowano. I to wcale nie trzeba kreatywnej księgowości, bo to można majątkiem różne rzeczy zrobić, jeżeli się chce dobrze zrobić dla tego państwa. Ale jeżeli nie, to w konsekwencji przyjdzie nam płacić czym? Naszymi złożami naturalnymi, tym, co mamy. No, czy to nie jest zmierzanie do tego, że ktoś tym będzie decydował? I to będą przecież te wielkie korporacje międzynarodowe, to one już poprzejmowały w państwach właśnie tego typu rzeczy, jak złoża złota, diamentów, w innych państwach afrykańskich, a teraz ropę by się chciało, a jeszcze coś, prawda? No to widać ewidentnie, jak to funkcjonuje. Czyli my musimy się spodziewać również takiego działania. No niech nie myśli ktoś, że będąc właściwie takim nadskakiwaczem temu, co się dzieje na zewnątrz i wprowadzaniem tego w życie, rząd będzie jakimś magnatem, a że reszta tam, prawda, będzie, on też zostanie sprowadzony do takiego samego poziomu, jak teraz sprowadza nas. Niech nie myśli, bo to nie jest taki cel. To będzie zupełnie inny cel, jeżeli on dzisiaj myśli, że on będzie tym magnatem, prawda, światowym potentatem, no to jest w błędzie. To jest w błędzie. Jeżeli ktoś ze szczebla władzy państwowej, najwyższej władzy państwowej mówi, że globalizm to jest dobre rozwiązanie dla świata, no to nie wie, o czym mówi. Nie wie, o czym mówi, bo na to jest tyle przykładów, że już więcej nie potrzeba. Także ci naukowcy, których oni to też widzą, oni wiedzą, co się dzieje, tylko ich się też do dyskursu publicznego nie dopuszcza, bo nie wolno prowadzić dialogu sensownego. Dialog ma być płytki, widowiskowy i emocjonalny. O to chodzi. I tym się manipuluje człowieka. A z drugiej strony, dając mu tą rozrywkę, trochę tego materializmu, prawda, seryjnie produkowanego, bo przecież nawet kobiety, jeżeli chodzi o modę, no to przecież, no jak my mamy ciągle te same sieci i te same ciuchy we wszystkich sieciach, no to to nawet nas przestaje odróżniać od tej jakiejś grupy, która funkcjonuje właściwie jak bez żadnego wyrazu osobistego czy prywatnego. No i to jest takie odurzanie tą hipnotyczną rozrywką po to, żebyśmy zaakceptowali i nie myśleli i nie mówili o tym, że poprzez stanowienie prawa odbiera nam się te prawa demokratyczne. Odbiera nam się te prawa demokratyczne. Jeżeli mamy i wiemy, jak funkcjonuje relatywizm, że nie ma tej prawdy obiektywnej, to my nie możemy liczyć, że my będziemy mieć sprawiedliwość w kraju. Sprawiedliwości nie będzie, bo jeżeli relatywizujemy to, że nie ma, prawda, obiektywnej prawdy i nie ma obiektywnej sprawiedliwości, nie ma obiektywnego zła i obiektywnego dobra, no to przecież nie możemy wymagać obiektywnej prawdy dochodzenia w sądach. Nie możemy. Bo to na tym polega. A jeżeli nie możemy dochodzić obiektywnej prawdy, to nie uzyskamy sprawiedliwości. A sprawiedliwość od samego zarania jest podstawowym celem prawa. I owszem, oni mówią prawdę, mówiąc, że mamy państwo prawa, ale nie mówią nam, że mamy państwo prawa bez sprawiedliwości. Tego nam nie mówią. Bo to są dwie cechy. Jest lex i jest jus. I jeżeli nie ma jednego z tych elementów, to nie możemy mówić o spełnianiu się celu prawa. Nie ma czegoś takiego. No już także jakbyśmy wrócili jeszcze do starożytności, to powinniśmy się zastanowić, jakie władza powinna mieć cechy. Otóż platońskie cechy państwa i władzy, które zostały przejęte przez chrześcijaństwo, to roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i dzielność. No i teraz przystawmy te cechy do władzy, która funkcjonuje, jakiejkolwiek. Czy któraś z tych cech się sprawdza? Nie sprawdza się. No, czyli musimy być czujni, co się dzieje. I ci ludzie, którzy o tym piszą i mówią, ci filozofowie, ci politolodzy, których się nigdzie o nich się nie mówi, oni są na banicji jakby publicznej, także zewnętrznej, oni przestrzegają, żeby jednak tą świadomość budzić wśród ludzi, żeby ludzie wiedzieli, co w konsekwencji ich będzie czekać. I państwa narodowe, ale także i poszczególnego obywatela tego państwa, co go będzie czekać. I o tym właśnie chcieliśmy powiedzieć. A zatem to nie jest obraz totalitaryzmu taki, jak my znamy z okresu komunizmu czy faszyzmu. To jest najpierw prawa przyznane, a potem sukcesywnie prawa odbierane. Sukcesywnie prawa i instytucjonalizowanie zła. Zła. Bo to jest instytucjonalizowanie zła.
A jakby podsumować te głosy naszych słuchaczy, widzów, którzy telefonowali w pierwszej części, bo to też od razu pytanie, na ile my pewne rzeczy czujemy, tak? dostrzegamy, bo w zasadzie ktoś by powiedział, że nie jesteśmy w stanie się obronić, że tutaj też odpowiednia rola powinna być mediów, tak, które powinny kontrolować, czy nie idziemy w złą stronę, tak, że sprawdzamy, bo mają taką możliwość.
No przede wszystkim powinien być dialog naukowy, dialog medialny, ale sensowny, także który ma inne zdanie od tego oficjalnie głoszonego. No i jeżeli takiego dialogu nie będzie, to my bardzo szybko znajdziemy się. No przecież to nie są przypadki, że giną ludzie. W Polsce również. I to jest przykrywane jakimiś historiami, prawda, samobójczymi. No przecież ja generała Petelickiego to znałam osobiście. To był ostatni człowiek z charakteru, który by mógł coś takiego zrobić. Po prostu w to nie wierzę. I nikt w to nie wierzy, kto go znał. I to są te przypadki. I my dzisiaj będziemy mówili i właściwie, ale to jest przyzwyczajanie. To jest przyzwyczajanie. Zdarza się taki fakt, przyzwyczajanie. A przeszło. Następny temat. Przeszedł. Takie prawo. No przeszło. No trzeba te dowody osobiste z tymi liniami. Kiedyś przestępców się, prawda, tylko odbierało linie papilarne. A teraz wszyscy będziemy mieli. Niedługo będziemy mieć tęczówkę oka. Wszystko będziemy musieli oddać to, co jest nasze prywatne. Będą wiedzieli, na co chorujemy. Będą wiedzieli, czym się żywimy. Czy to jest wolność demokratyczna? Czy to są prawa demokratyczne? A teraz chociażby tutaj przypadek telewizji i radia. No o to chodzi. Tego nie może być, bo to jest dialog z tym, co się słyszy tam. To jest dialog, który jednak stara się pogłębić pewne rzeczy. I to wszystko nie jest takie proste, jak się wydaje, że ci są B, a ci są dobrzy. My musimy zawsze patrzeć, co jest dla kogo celem. Czy władza, mówię, jest środkiem do tego, żeby działać dla społeczeństwa, czy jest celem samym w sobie. I to jest naprawdę trudno rozeznać przy tym natłoku tej manipulacji, bezwzględnej manipulacji psychologicznej przede wszystkim, to jest bezwzględna, bo proszę zauważyć, że tu ktoś powiedział coś takiego, że nie jest najgorsze to, że ludzie oszukują, tylko najgorsze jest to, że każde oszustwo znajduje jakieś usprawiedliwienie. I my musimy wiedzieć, że oni znajdą na wszystko usprawiedliwienie. I będziemy je słyszeć tyle razy powtarzane, że w końcu powiemy, aha, no coś w tym jest, prawda? No jeżeli nam się ciągle powtarza, że ten Iran to jest zagrożenie, bo buduje jakąś tam bombę atomową, fabrykę i nie wiadomo co. O fabryce wiedzą już od George'a Busha, że jest tam budowana. Wie Międzynarodowa Agencja Atomistyki. Ale ciągle się tym straszy. Ciągle się tym straszy. A żeby, po to się straszy, żeby móc odbierać te prawa. Żeby móc tego obywatela coraz bardziej osaczać, prawda? I inwigilować, żeby on był ciągle pod obserwacją. Ja to takiej kamery, a to takiej kamery, a to takiemu skanerowi poddawane, a to innemu. To jest wszystko po to. Nie jest żadna ochrona dla nas.
Drodzy Państwo, dzisiaj gościem Radia Maryja jest pani mecenas Elżbieta Barys. Temat, w jakim ustroju politycznym żyjemy. Telefony do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchających nas poza granicami 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66.
Kiedyś takim przejawem totalitaryzmu było, że pewne książki były zakazane, prawda, do czytania. A dzisiaj co mamy? Po prostu ludzie nie czytają książek, raczej starają się widowiskowo wszystko przyjmować. A to jest bardzo płytkie. To jest bardzo płytkie i to jest też rodzaj manipulacji.
Mamy pierwszy telefon, Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Adam z Legionowa. Ja chciałem, witam ojca prowadzącego i panią mecenas. Chciałem zadać takie pytanie, bo w świetle tego, co się w Polsce dzieje, no padają głosy nawet z Radia Maryja, że my mamy rozwiązywać sprawy kartką wyborczą, tak? Że kartą do głosowania. No i przepraszam, bo się denerwuję, ale chciałem się wyrazić jasno. Jaką mamy gwarancję, że w ogóle jakiekolwiek wybory są uczciwe? Jak to można ustalić? I jeszcze jest jedna rzecz, że jak ja się mogę czuć, że oddaję głos na właściwą partię, kiedy na przykład odnośnie ustawy o szczepieniach, o której pani wspominała, wszystkie partie głosowały za. Wszystkie. Tam jedna osoba się chyba wstrzymała z PSL-u. Czy ja mam możliwość spokoju sumienia zagłosować, to jest raz, a dwa, jaką mogę mieć pewność, że te głosy w świetle tego, co robi rząd, co robi prokuratura, co w ogóle się dzieje, że oni jednak w przypadku wyborów powiedzą, no nie, no my aż tacy źli nie będziemy, żeby tu sfałszować wybory. I jak ja mam się po prostu zachować w czasie wyborów? I jeżeli nie wybory, to co? To co pozostaje nam? Czy już tylko modlitwa, czy jeszcze jakieś działanie? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Ja nie wiem, czy ja państwu, może sobie już nie przypominacie, ale przed wejściem do Unii też tutaj często gościłam na tej antenie i mówiłam wtedy, że być może zostały nam 4 lata, gdzie możemy zadecydować, kto będzie tu rządził. Że możemy zadecydować. W tej chwili ja mam takie same obawy jak pan. Dokładnie takie same. Ale proszę pana, mniejsze prawdopodobieństwo jest, że ja na tej liście, czyli w tej komisji wyborczej, złożę swój podpis, niż zostawię pustą rubrykę. Bo wtedy jest większa możliwość kombinacji. Większa możliwość kombinacji. To jest jedno. Na kogo głosować? Na konkretnego człowieka. Starając się poznać jego życiorys, wiedzieć, co robił, czy coś w ogóle zrobił dla innych ludzi, czy po prostu tylko jest, bo jest, czy jego celem jest tylko władza. I to niestety musimy się nauczyć. My nie możemy mówić, bo myśmy się nauczyli tylko a partia taka. A czy my wiemy, kto jest kim w jakiej partii? Niekoniecznie. Ale tego konkretnego człowieka to my znamy, który jest blisko nas. I my możemy sprawdzić, jak on funkcjonował. I tylko tymi kategoriami można się kierować. Ale jeszcze, jeżeli jeszcze trochę poczekamy, to możemy się spodziewać, jak już wejdziemy w ten całkowity totalitaryzm, że tu już w ogóle nikt nic nie będzie wybierał, że to będzie wszystko fikcja literacka i będziemy mieć narzucanych przywódców, tak jak w tej chwili w Grecji czy we Włoszech. Przecież tam nikt tych ludzi nie wybierał. Tych przedstawicieli banków. Nikt ich nie wybierał, oni są premierami. I oni decydują o tym, jakie ograniczenia zostaną wprowadzone dla ludzi. Oni decydują. I czy ludzie walczą, czy nie, ale proszę pana, przyjdzie kiedyś, być może nie za mojego życia, ale może za pana, bo pan jeszcze młody, słyszę, że trzeba będzie, mając tą świadomość, przeciwstawić się czemuś. Temu złu. I dlatego ci ludzie, taki Daniel Estulin, który jest dziennikarzem z Madrytu, który jeździ po świecie, mówi o tym, czy prawda ten Sheldon Wallen, to są ludzie, którzy twierdzą, że trzeba mieć tą świadomość, żeby w pewnym momencie, jak to będzie już nie do wytrzymania, że będzie to jakaś armia na świecie ludzi, która myśli dobrem, która jest po stronie dobra. Bo inaczej, no to rzeczywiście, co nam grozi, to wiemy. Jeżeli każdą dziedzinę życia i każde stosunki międzyludzkie, bo proszę zauważyć, że nas się też próbuje skłócać, wywoływać nienawiść jeden przeciwko drugiemu. No bardzo często się to próbuje robić. To się robi nawet w mediach. No bardzo często to jest, bo to są ludzie wynajęci, ci celebryci, udający dziennikarzy, żeby właśnie to wprowadzać. No ale wtedy dajemy się opanowywać całkowicie złu. Więc my musimy mieć tą świadomość, dlatego pewne rzeczy się mówi. To wszystko jest trudne, ja sobie zdaję sprawę, nie znając głębszych mechanizmów, obserwując tylko zewnętrznie, nie zaglądając także do przepisów prawa, czy do innych rzeczy, co niesie za sobą jakieś hasło przez nich wymyślone, prawda? Co niesie, jakie konsekwencje niesie potem w prawie, które nas dotyczy. Które nas konkretnie dotyczy. Więc my musimy się nauczyć to obserwować, przestać wierzyć w ten jakiś durny optymizm, który nam się serwuje, a z drugiej strony widzimy, co się dzieje. Jak na przykład wciąga się to państwo w zadłużenie, które będzie powodować to, że nie my będziemy właścicielem tego, co pod ziemią i nad ziemią, tylko kto inny. I zapomnijmy już, bo proszę państwa, no chociażby mamy konstytucyjnie zagwarantowane prawo do pracy. Wiemy stąd, że jest dysproporcja pomiędzy pracodawcą, że pracownik jest tą słabszą stroną umowy. Czy ktoś to respektuje? Czy ktoś myśli o tym z tej władzy, ale nie tylko z tej, ale także patrzmy, co się dzieje na świecie, że temu człowiekowi to nie starcza na przeżycie? No kiedyś będziemy musieli w tej prawdzie stanąć i przestać się bawić tymi obrazkami, które się nam pokazuje. Tylko stanąć w prawdzie i zacząć działać. I po to ci ludzie to robią.
Tutaj też rodzi się pytanie, ilu głosuje, tak? To jest jedna rzecz. A druga to czytanie też ustaw, które mają być, no nie wiem, nowelizowane czy podpisywane. Tutaj też ogromna odpowiedzialność ciąży na parlamentarzystach i myślę, że na przykład to prawo telekomunikacyjne, zmiany, ostatnie prawo, my więcej o nim mówiliśmy chociażby z racji opłat, które między innymi będą też jakoś dociążały Radio Maryja, bo w ustawie napisano, czy w noweli ustawy o telekomunikacji, że to będą dosyć wysokie ceny. Czy parlamentarzysta jest w stanie przeczytać
Jeżeli chce, przede wszystkim, co ja zaobserwowałam, będąc w parlamencie, ja kilkakrotnie próbowałam, ponieważ klub był duży, 200-osobowy, można było wszystko zrobić, prawda? Przewrócić to wszystko do góry nogami. Proponowałam, żeby się zebrały takie zespoły posłów do konkretnego tematu, do konkretnej tematyki, czy to społecznej, czy gospodarczej, czy innej, żeby oni wypracowali, bo przecież to nie jest tylko siedzenie i duszenie na guziki tam. To nie jest ta praca.
To nie kwestia głosowania, tak.
Trzeba jednak myśleć, jak rozwiązać nie tylko co dostajemy z rządu, te rozwiązania, ale także jak rozwiązać dany problem, żeby on przyniósł te pozytywne skutki dla państwa i dla ludzi. Nie chciano się zgodzić za żadne skarby, żeby takie zespoły powstały. I ja teraz też tego nie widzę, żeby coś takiego było. I dlatego potem, jak jest... I ci posłowie przed takimi rozwiązaniami informowaliby pozostałych, jak ta dziedzina będzie wyglądać. Bo wszystkim się zająć nie można. To nie jest możliwe, jak jeszcze się chce aktywnie coś uregulować, prawda? Jakąś dziedzinę. To trzeba się tym naprawdę mocno zająć. Czyli ci posłowie, którzy by w grupie mniejszej pracowali, oni by potem tą pozostałą grupę przedstawili te rezultaty swojej pracy i czy ta reszta zaakceptuje to bądź nie. Natomiast teraz w ogóle się to nie dzieje. Niektóre ustawy przemykają przez Sejm w ogóle, jakby nikt o nich nie wiedział. W ogóle. Nie czyta się przepisów i dlatego potem takie uregulowania wchodzą w życie, które są przeciwko nam. No ale niestety my musimy też patrzeć, czy są to ludzie, którzy mają własne zdanie, idąc do tego parlamentu, czy są to ludzie, którzy się podporządkowują albo to liderowi tylko i wyłącznie, albo jakiejś grupie lobbyingowej, która funkcjonuje. No przecież po co w ogóle jest dyskusja na temat prawa podatkowego, które trzeba wyrzucić do kosza, bo ono jest całe jest lobbingiem zewnętrznym. To nie jest dla ludzi zrobione prawo. Jest to ogromna praca, ale to trzeba zrobić. Ja pytam się, 20 lat nie można tego było zrobić? Albo czy 20 lat nie można było uregulować innej dziedziny przemysłu, tak jak został uregulowany polski cukier? Czy nie można tego zrobić było we farmacji? A co jest z górnictwem, z kopalinami? No nic nie zostało zrobione. Nic nie zostało zrobione. Co to oznacza, że się czeka tylko na to, co przychodzi, jaki projekt przychodzi z zewnątrz. A jakiegoś kreatywnego, własnego myślenia nie ma. I to jest nieszczęście. To jest nieszczęście.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogdan Fremont. Ja chciałbym troszeczkę polemizować z panią mecenas w niektórych przypadkach. Po pierwsze pesymizm, a pani mecenas coś mówiła na temat pesymizmu, że się kreuje pesymizm. I widzi w tym coś złego. Ja uważam, że pesymizm trzeba promować, bo odwrotność jest bardzo czarna i bardzo łatwo ludzi zastraszać, bardzo łatwo ludzi pognębiać i wtedy o alienację jest bardzo łatwo, o depresję. I wtedy takimi ludźmi można bardzo łatwo manipulować. Ronald Reagan był bardzo optymistycznym człowiekiem i dlatego potrafił wygrać w stanie, który jest bardzo liberalny. I w czasach, kiedy ekonomia była bardzo trudna, bo on postawił na podstawowe prawa ludzkie. On nawet się nie bawił w takie rzeczy jak komu się należy, co, czym musi się pracę. On powiedział tak, każdy z nas ma talenty i mamy, tylko ma nam być dać, musimy po prostu się wziąć za pracę, za siebie. Nie możemy polegać na państwie, na biurokratach jakichś, którzy gdzieś żyją sobie, którym nigdy nie będzie źle, tylko mamy się wziąć za siebie. Mamy po prostu walczyć o podstawowe jedynie prawa, takie jak prawo do wolności, prawo do wyznawania religii, prawo do tego, żeby nie ingerowano w nasze życie, prawo do tego, żeby mieć dostęp do mediów, a nie tak jak w Polsce w tej chwili. Ogranicza się podstawowe prawa do tego, żeby znaczna liczba katolików miała dostęp do mediów. I to jest problem. To, że polska konstytucja gwarantuje mi pracę, darmowe rzekomo ochronę zdrowia, to jest bez znaczenia, jak ja nie mogę na przykład skrytykować prezydenta własnego kraju, bo pójdę siedzieć. Za to, że ja stwierdzę, że ten facet nie potrafi tego czy innego, czyli nie potrafi, co dopiero, że on nie potrafi gramatyki czy pisać bez błędu, jak i ten facet ma w ogóle nam, całym narodem rządzić i w jakiś sposób być liderem. To jest, na tym polega. Konstytucja Stanów Zjednoczonych tylko gwarantuje wolność. Nie gwarantuje niczego poza tym. Jeśli chodzi o... Ja nie wiem, czy to nie powiedziałam już za dużo, ale w każdym razie również mam pewne uwagi na temat tego, co pani mecenas powiedziała na temat Stanów. Ja nie wiem, ile doświadczenia na żywo ma pani mecenas z życiem i polityką i Stanów Zjednoczonych, ale z tego, co widzę, to jest bardzo pobieżne. Ale to już może temat na inną rozmowę.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże dla pana.
Mogę zadać panu jeszcze jedno pytanie. Czy pan się czuje wolnym człowiekiem? Czy pan się czuje wolnym?
Pani mecenas, ja w tej chwili przechodziłem, głosowałem na kandydata Republikanów. To nie był człowiek, który pokrywał 100% moich oczekiwań. Ale ja wiedziałem, jaka jest alternatywa. I fakt jest taki, że ksiądz lokalny musiał nawoływać wreszcie, i to była pierwsza zmiana, że gdzie polski ksiądz poszedł i wyraźnie powiedział, nie możemy głosować na człowieka, który i na partię, która jest za aborcją, za zabijaniem nienarodzonych, za promowaniem pewnych stylów życia, czyli homoseksualizmu, nazwijmy to otwarcie. I proszę sobie wyobrazić, w rejonie, który jest bardzo chrześcijański rzekomo, Obama wygrał 70%.
Dlatego
czyli,
potrzeba
czyli
nam jeszcze
pana,
czasu.
Proszę pana, niejako te efekty potwierdzają to, co mówię. Że ludzie omamieni tym tandetnym materializmem, tą tanią rozrywką bezrefleksyjną, potrafią w taki sposób przyjmować, że uznają ten relatywizm jako fakt. Pan mówi, że pan się czuje wolnym człowiekiem. Ale przecież pan doskonale wie, że przedstawianie problemu terroryzmu u was właśnie w USA nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Nic wspólnego. Że jesteście w ten sposób pozbawiani swoich praw, tych, które mieliście w konstytucji zapisane. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, to 47 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych żyje w ubóstwie, żyje w miasteczkach namiotowych. Państwo, które mieni się bogatym państwem, największą gospodarką, nie może sobie z tym problemem poradzić. Oczywiście my też sobie nie radzimy, ale my przecież te wszystkie rozwiązania prawne są przejmowane niestety z tych rozwiniętych państw i implementowane do naszego prawa. I ograniczane są te prawa. Pan mówi, że należy być optymistą. Ja nie przeczę, że to, co mówił Reagan, że wszyscy mamy talenty i powinniśmy je rozwijać. Jak najbardziej. Jeżeli będziemy je rozwijać dla dobra, no to będzie tylko sukces. To będzie tylko sukces. Natomiast jeżeli my będziemy przyjmować to, co się nam podaje w mediach, czyli tą papkę, która każe nam się bawić, prawda? Tą bezrefleksyjną, przecież skąd przyszły te talk show i to od was, Oprah, no to przecież od was jest. To są waszej telewizji pomysły, które są implementowane do nas i mówienie, jak to my możemy mieć dobrze, jak będziemy mieć wolność moralną i taką i inną. No to przecież stamtąd przyszło. To nie jest tak, że to się rozlewa po całym świecie. Także to trzeba mieć na uwadze. A wolnym człowiekiem to nie jest to, że ja mam zapisane w Konstytucji, czy realnie ja mam te prawa. Jakie prawa ma wolne prawa w Stanach Zjednoczonych taki obywatel jak na przykład ten młody Marines, który żeby się dowiedział świat o tym, co się dzieje, przekazał do WikiLeaks określone informacje, dzisiaj siedzi w więzieniu, jest faszerowany antydepresantami i kto się za nim ujmie, przepraszam, kto się za tym człowiekiem ujmie? To jest mówienie, że to jest humanistyczne, że to jest prawo człowieka do wolności słowa. To, że my przejmujemy, to wszystko idzie jak lawina, proszę zważyć. Że i toczy także do was, że to, że wy możecie stanąć w Central Parku i mówić na temat swojego prezydenta w taki czy w inny sposób, no to prawdopodobnie gdyby ktoś z nas stanął w jakimś parku i coś mówił, też by machnięto ręką. Ale broń Boże, jak już publicznie powie, jak powie w mediach, to wtedy odpowiada. A tam są inne wypadki, inaczej się to załatwia.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem powiedzieć słówko na temat tej inwigilacji.
Bardzo prosimy. Imię?
Agnieszka.
Prosimy Pani Agnieszko, Panią słyszymy.
Po prostu ja chciałam dać taki przykład. Na przykład mówi się, jest taki paragraf w kodeksie karnym, który mówi o ochronie podejrzanego. A nie ma paragrafu, który mówi o ochronie poszkodowanego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Jeżeli się mówi na przykład o takiej inwigilacji w sensie przez internet sterowanie komórką, to od razu jest się, prawda, wariat. To jest następna sprawa. A usłyszałam od policjanta, jeżeli ktoś ma internet przez tuner, to zrobi wszystko. Znam człowieka, który ma 3 informatyków w rodzinie i robi mi wszystko z komórką, co chce. Wszystko, co chce. Steruje mi komórką, jak mu się podoba. Oprogramowanie mi zmienia co chwilę. I ja nieraz nie mogę w ogóle nigdzie zadzwonić. Jest jeszcze jedno. Zeznanie składane, prawda, na policji, i policjant pyta o wszystkie choroby. Wszystkie. Kompletnie wszystkie. I zapisuje wszystko. Podpisuje się zeznanie, a za tego się dowiaduje, że w ogóle nie ma zeznania. Nie ma. Zniknęło. I po prostu tutaj ja się z panią całkowicie zgadzam. Całkowicie się z panią zgadzam. Wielkie billboardy. Wyjdź z cienia, pomożemy ci w przemocy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. 50 numerów telefonów. Jak to nie pomogą? A każdy numer telefonu, gdzie się nie zadzwoni, to proszę sobie pójść do psychiatry, proszę sobie pójść do psychiatry, proszę sobie pójść do psychiatry. Więc co te telefony w ogóle znaczą? Pójdzie się, złoży się zeznania do prokuratury, przekręcone zostanie wszystko kota ogonem. I poszkodowany zostanie przekręcony jako prawda, że on jest podejrzany. I naprawdę tutaj ja się z panią całkowicie zgadzam.
Dziękuję, pani Agnieszko. Poprosimy panią mecenas o słowo do pani wypowiedzi.
Żeby była jasność, nie ma w kodeksie postępowania karnego ani w kodeksie karnym ochrony podejrzanego, jest tylko domniemanie niewinności, czyli do momentu, aż mu się nie udowodni winy, on jest uznawany jako niewinny. To są reguły przeniesione jeszcze z prawa rzymskiego, także jakby to zawsze funkcjonowało. Natomiast rzeczywiście o tym przecież mówią już też politycy od ilu lat, że rola poszkodowanego w jakimkolwiek procesie jest żadna. Jest żadna. Chociażby przykład smoleński. Jeżeli jestem oskarżycielem posiłkowym, to ja powinnam mieć dostęp do wszystkich czynności śledczych. Prokuratura powinna mnie zawiadamiać o wszystkich czynnościach śledczych. Natomiast tego się nie robi. No ja usłyszałam, ponieważ też byłam oskarżycielem posiłkowym, jak zginął mój syn, że dla mojego dobra mnie nie wezwano do takiej czynności śledczej. No więc albo są przepisy, albo ich nie ma. A to są przepisy. No dla dobra mojego nie dopuszczono mnie do zwłok dziecka, nie? Bo to mi powiedziała pani prokurator, że to jest dla mojego dobra. Ja mi pani pozwoli, że ja swoje dobro będę sama oceniać. I proszę natychmiast tam zadzwonić, żebym ja mogła tam wejść. No ale to są fakty. No ja, ktoś, kto jest prawnikiem, wie, jak się przed tym bronić, a ktoś, kto nie jest, no to jest właściwie w takiej matni potem, prawda? On nie wie, jak on ma funkcjonować. Czy w procesie, czy nawet podczas śledztwa. On jest wyłączany ze wszystkich czynności i może się tylko domyślać, co się tam dzieje. Ale przecież w każdym śledztwie, jeżeli to jest postępowanie karne, można wystąpić w charakterze oskarżyciela posiłkowego, bądź mając adwokata, adwokat powinien brać udział przy czynnościach śledczych, a nie bierze. No to jest właśnie to, co powiedziałam, że mamy prawo, ale nie mamy sprawiedliwości. No i taki właściwie jest puenta. Mamy lex, nie mamy jus. Czyli więcej nic nie będę mówiła, a jakiekolwiek próby wyprostowania tego właściwie spełzają na niczym. Różne sitwy się tworzą lokalne, także z włączeniem sądownictwa w to i prokuratury i różnych innych czynników. No i właściwie ten biedny obywatel to może sobie cichutko siedzieć, prawda? Bo on przez tą machinę zostanie zmieciony. I o tym mówimy cały czas, że dokąd to zmierza? Zmierza to do totalitaryzmu ewidentnego, aż wszystkie prawa zostaną odebrane albo tak zmarginalizowane, że w ogóle nie będziemy mogli występować w niczym.
W Radio Maria rozmowy niedokończone. Temat, w jakim ustroju publicznym żyjemy. Naszym gościem jest pani mecenas Elżbieta Barys. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Widzę. Teraz i zawsze.
Witam panią mecenas Barys. Ja chciałabym poruszyć taką kwestię. Bardzo dużo osób, no ja nie wiem, czy to jest już tak w ludziach ucementowane, że wszyscy się uparli na te wybory. Przecież trzeba się mocno zastanowić nad tym, co w tej Polsce się wyprawia? Wszystkie zakłady posprzedawane, wszystko co tylko możliwe, ten gaz, te wszystkie, no wszystkie, jakie tylko można by było z Polski osiągnąć dobra, wszystko jest rozdawane, rozprzedawane, jakoś inwigilowane, no nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie chodzi mi o taką sprawę, żeby to wszystko, jeżeli są ludzie młodzi, a chcą się pokazać jako dobrzy przyszli mecenasi, prawnicy i tak inaczej, to żeby to wszystko można było wziąć, zebrać razem i może zrobić taką, no nie wiem jak to nazwać, no... takie pospołu, żeby jedni tyle
mówię, trzeba
lat...
zbudować armię dobra.
No to właśnie chodzi mi pani mecenas o taką sprawę, żeby może jedno tyle czasu PO rządzi, niech oni przedstawią co dobrego do tej pory przez swoje rządy uczynili dla Polski i niech będą osoby takie, które by mogły się wypowiedzieć, napisać, żeby to wszystko opublikować jakoś rzetelnie, co w tej Polsce ludziom naprawdę boli, czego nie ma, co naprawdę powinno być i co, no, nie wiem jak to nazwać. Ja to bym powiedziała tak, zróbmy tak, jedni niech pokażą, co zrobili, a drudzy niech pokażą, czego do tej pory nie zrobili. Nie ma pracy, nie ma na chleb, nie ma w ogóle na życie. I tu jest takie ubóstwo już w Polsce, już taka nędza. Tak każdy jest tymi wyborami cały czas no, zajmowany, a do wyborów ile jeszcze czasu... A ile już jest wszystkiego posprzedawane? Przecież tu w Polsce już jest pustka. Gdzie by się nie pukało, nawet do opieki społecznej, to oni co drugi miesiąc dają jedynie zasiłki na zupy, bo przecież nie mają też sami pieniędzy. Opowiadają się za tym, że dzieci idą do szkoły, a to na węgiel potrzebne, a to to, a to tamto. No, jest makabra w Polsce, no. Jest straszna bieda i tak rządy rządzą do tej pory.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże Bogiem. Dla Pani. Z Panem Bogiem.
No i cały czas, bo to już wszystko wiemy, jaką mamy rzeczywistość, ale powinniśmy z tego wyciągnąć wniosek. Kto komu tutaj służy? Dlaczego tak się robi? Przecież Pani jak zapyta rządzących, dlaczego nie ma pracy, dlaczego nie ma na opiekę nad ubogimi, dlaczego dzieci nie dostają jeść, to oni powiedzą, no jest kryzys. A wiecie Państwo, jakie są... nie jest jeden kryzys. na świecie są dwa kryzysy. Jest kryzys rządów i jest kryzys finansowy, ten, który sami wywołali. A kryzys rządów polega na tym, że akceptuje to, co robią korporacje finansowe. Bo są na ich usługach. Bo inaczej by tego nie akceptowały. Przynajmniej by się starały, tak jak Orban, z tego wyplątać w jakiś sposób. Ale tu nikt takiej działalności nie podejmuje. Tu już nie chodzi, wie pani, o te wybory, czy takie, czy śmakie. Ale jeżeli to by miało być, dojść aż do tego, żebyśmy dostawali narzuconych tutaj szefów z jakichś banków światowych albo nie wiadomo skąd, no to już wolę pójść tam, żeby chociaż ten mojego podpisu nie podrobili i zagłosować na jakiegoś człowieka przyzwoitego. No bo tak to w ogóle oddajemy pole. A oni nie powiedzą pani, co oni zrobili. Oni powiedzą, że wszystko, co zrobili, jest dobre. A więcej nie mogli zrobić bez kryzys. A w ogóle jeszcze więcej nie mogli zrobić bez terroryzm. A jeszcze więcej też nie mogli zrobić, bo jakieś są inne. Jak powiedziałam, no taka jest zasada, że mówię, nie jest najgorsze to, że oni nas oszukują, tylko że na każde oszustwo mają jakieś usprawiedliwienie, które też jest oszustwem. I to przyjmujemy i się z tym godzimy. I to jest nam przedstawiane w różny sposób przez media. I dlatego jesteśmy tak zmanipulowani. I tak się poddajemy temu, co jest. No bo jeszcze ma tam ktoś tam tą ciepłą wodę w kranie przysłowiową, a ten jeszcze go tam stać na jakiś gadżet, który może kupić seryjnie produkowany. Proszę panią, dzisiaj są takie technologie, że z komputerem innego obywatela można zrobić wszystko, co się chce. Wszystko, co się chce. I to jest właśnie to, że nie ma żadnej ochrony. Z komórką to samo. Także no, sami decydujemy, czy tą komórkę chcemy mieć, czy wyrzucamy ją do kosza. Z jednej strony ona jest przydatna, prawda, bo możemy się połączyć. Z drugiej strony wiemy, że możemy być inwigilowani przez tą komórkę. No musimy dokonać jakiegoś wyboru. A w konsekwencji ta komórka już nie będzie miała takiego znaczenia, bo już będą mieli tyle informacji o nas, że nie będzie potrzebna komórka. Już informacje będą pełne. I o tego, co mamy w środku, co mamy w głowie, jakie mamy dobra, będą wiedzieli wszystko. Także, bo to się dzieje. I to są te odbierane prawa demokratyczne. I musimy mieć tą świadomość.
Radio Maria, proszę bardzo.
Radio Maria, tak? Tak. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Polski Południowej. Głębokie ukłony do pani mecenas za odwagę tego, co mówi. No, podziękowania dla ojca prowadzącego. No, wspaniała ta audycja jest. Ja chciałem tylko podnieść taką kwestię, że wybory przy tej ordynacji, wszystko jest tak obstawione, że to nie ma najmniejszego sensu. Cudem by było, jakby nikt nie poszedł i nie wziął udziału w wyborach i zostałaby ta grupa kilkudziesięciu cwaniaków ze swoimi rodzinami i pociotkami, która, że tak powiem, zagarnęła Polskę dla siebie. No powiedzmy sobie szczerze, Polska jest bogatym krajem. Jak stać nas na, że pensje się komuś tam daje 111 tysięcy miesięcznie? No przecież to świadczy, że jesteśmy bogaci niż Stany Zjednoczone. Może im pożyczek będziemy jeszcze udzielać. Chciałem tylko podnieść taką rzecz. Był ciekawy materiał. Wybory 2011, koniec partyjnej nomenklatury. I tu jest początek i koniec zła. I druga rzecz taka, na którą chciałem zwrócić uwagę i prosić o odniesienie się pani mecenas do tego, bo ja widzę ścieżkę wyzwolenia tylko, żebyśmy odzyskali tą Polskę, naszą ojczyznę, żebyśmy byli gospodarzem we własnym domu. W tej drodze, którą wskazał nam błogosławiony Jan Paweł II, mówiąc: ja papież, Polak i Słowianin. A myśmy powinni odpowiedzieć: my katolicy, Polacy i Słowianie. Nie wszyscy będą mogli odpowiedzieć Słowianie, I tu ja wcale nie piję ani do pana Komorowskiego, ani do pana Tuska, ale to wyskoczy automatycznie. Jeżeli mamy głosować, głosujmy na Słowian. Będzie szansa, że będziemy gospodarzami we własnym domu, a gospodarz własnego domu nie rozprzedaje, nie rozkrada, nie wynosi, nie rozdaje. Dba o swoją rodzinę, o to, żeby tutaj, bo on na tej ziemi będzie. On nie wyjedzie, że zadłuży ten dom i ucieknie do Izraela, a później ci, co w domu zostali, długi spłacajcie. Dlatego jeszcze raz nawiązuję do tej drogi, którą wskazał nam nasz słowiański papież. I chyba gdybyśmy się tej drogi trzymali od momentu, gdy słowa wypowiedział, to nie doszlibyśmy do takiej sytuacji, do takiego zaułku jak dzisiaj. Bo dzisiaj to tylko możemy oczekiwać zastraszeni w domu, bo tak z pracy do domu biegiem, żeby nas nie okradli. W robocie usta zasznurowane na zamek, żeby się nie odezwać, żeby pracy nie stracić, a w domu dzwonek, o cholera, rodzina przyjechała albo coś, a tu nie ma ani za bardzo czym poczęstować, ani nic. I ludzie są zastraszeni, zastraszeni gorzej jak za okupacji. To za komuny w najgorszych latach takiego zastraszenia nie było, bo jak nie pracował tu, to poszedł do drugiego zakładu i dostał co najmniej taką samą pensję i jeszcze go wabili w czasami w Jugosławii albo gdzieś. Proszę zobaczyć tylko do gazet z tamtego okresu czasu.
Dziękuję bardzo.
I teraz kwestia jest taka, że ja na podsumowanie tylko jedną rzecz chciałem rzucić. Gierek wziął 18 miliardów, ale te 18 miliardów było widać. Chociażby w tym, że łowiliśmy ryby u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, żeśmy je przerabiali. Dzisiaj nie mamy ani floty dalekomorskiej, nie mamy nic. Wszystko zrujnowane, rozprzedane. Nawet ten symbol solidarności, stocznia, zniszczona, zdeptana i zgnojona. I tak to wygląda. To jest właśnie dowód. To jest dowód władzy naszych czasów. Ja dziękuję, szczęść Boże, jeszcze raz niskie ukłony dla pani mecenas za odwagę głoszenia tego, jaka sytuacja jest na świecie i w jaką stronę to wszystko zmierza. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Ja się pozwolę też nie zgodzić z tymi pieniędzmi, które braliśmy, te kredyty, bo wiem, że też braliśmy kredyty na ubojnie, które dzisiaj świecą pustkami, jest to zmarnowane, to takie księżycowe są, może już coraz mniej, albo teraz coraz więcej, tak z innych powodów, ale kiedyś były takie księżycowe miejsca w Polsce i to właśnie za te pieniądze, które później zmarnotrawiono, plusz do misiaków pluszowych też kupowaliśmy za ciężkie pieniądze, za dewizy. Nie wiem, czy tak trzeba było, czy tak się rozwija gospodarkę, więc nie wracajmy do tego czasu socjalizmu, komunizmu, bo tu pewnie wielu musiałoby się uderzyć w pierś, bo jeżeli dzisiaj nam się coś odbija, to tylko dlatego, że był właśnie socjalizm, komunizm, który chcielibyśmy chwalić, że coś było, tak, meble Kowalskiego czy inne, no i wszyscy równo pod sznurek, ale też zostaliśmy jako naród w konkretny sposób zdeprawowani, że później, gdy przyszły czasy przemian, to nie potrafiliśmy o to zadbać, upomnieć się mocno, prawda, że tak nie można, że nie można prywatyzować, wyprzedając nasz majątek. I to właśnie stało się tylko możliwe dlatego, że był czas socjalizmu, komunizmu, że był ktoś taki jak Gierek i inni w górę i w dół. Więc tutaj tej dbałości nie nauczyliśmy się, żeby wziąć to pod swoją kuratelę i wziąć, zadbać, zabiegać o to, żeby tego zakładu nam ktoś nie rozprzedał, tak, żeby załogi na bruk nie wyrzucił. Nie wiem, czy pani mecenas mam rację, ale coś
nie, no,
pewnie w tym jest.
Oczywiście, że tak, każde, proszę państwa, zadłużenie państwa w tych instytucjach, które w tej chwili funkcjonują na świecie, czyli w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, bądź w Banku Światowym, niestety rodzi poważne niebezpieczeństwa, ponieważ to są tak horrendalne odsetki, że one rujnują państwo. Gdyby państwo chciało budować te drogi czy cokolwiek innego ze swoich środków, tych wypracowanych, dbając przedtem o rozwój technologii, o rozwój przemysłu, o te wszystkie dziedziny, które dają te pozytywne wpływy, no to wszystko można zrobić. Natomiast jeżeli idziemy, to tak samo jak w gospodarstwie, jak my się zadłużymy w domu, w niewiadomy w niebotyczny sposób, to w końcu ten dom stracimy. I tu jest dokładnie to samo. Z tym, że widzi pan, to jest zrobione celowo, żeby te państwa tak zadłużyć, żeby je ubezwłasnowolnić. Ponieważ celem jest likwidacja państw narodowych. Państwa narodowe nie mają się ostać w konsekwencji, a my jako już właściwie pozbawieni wszystkich tych praw demokratycznych, które są nam sukcesywnie odbierane, no będziemy dla nich tymi niewolnikami, którzy będą pracować. Jeżeli wcześniej jeszcze nie zostanie ograniczona populacja poprzez różnego typu działania. I to jest bardzo szeroki problem. Ten problem też nie da się opowiedzieć w jednej takiej dyskusji, ale on jest. Zobaczcie państwo, jak się chętnie tego problemu unika. Bo po co się narazić? Po co to pokazywać? Mówi się tylko, że ci tacy, ale co konkretnie się proponuje? Co się proponuje w takiej dziedzinie? No pozostaje, jeżeli chodzi o nasze złoża, te zasoby, które mamy w ziemi, oczywiście, że my jesteśmy bogaci, gdybyśmy wszystko wykorzystywali. Tylko nikt nam tego nie pozwoli robić, to musicie państwo mieć świadomość. Pozostaje jeden profesor Jędrysek, który się upomina o uregulowanie prawne takie, żeby tego nikt nie mógł zabrać. A prosty ruch jest do zrobienia. Płacimy na fundusze emerytalne. Dlaczego one nie zainwestują w tą kopalinę? Tylko inwestują na giełdzie. To i ten, który płaci tą składkę, przymusowo zresztą, miałby gwarancję, że w przyszłości on z tego będzie miał konkretny zysk, prawda? A na giełdzie to jest ruletka. Oni grają naszymi pieniędzmi w ruletkę. Bo kto co chce, takie będą notowania. Wystarczy jedno słowo jakiegoś ministra, co mu się śniło albo co myślał, i notowania na giełdzie są tego odzwierciedleniem. Także, że my musimy patrzeć na wszystko, że jeszcze oprócz tego wydziera się nam pieniądze. Wydziera się to, co ciężko zarobimy i wcale niedużo mamy. To jeszcze się nam wydziera.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo.
Ale jeszcze ktoś tam mówi.
Nie, nikt nie mówi. Czekamy na panią.
Tak. No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Anna. Proszę panią, ja właśnie jestem zachwycona pani wypowiedzią i dyskusją. Tylko, że ludzie jakoś tak mówią dziwnie, jakby niczego nie rozumieli, na miłość boską. Przecież sprawdzony jest imperializm. A imperializm, co to jest imperializm? Imperializm to jest likwidacja państw narodowych, likwidacja własności państwowej, własności prywatnej i niewolnictwa. A co to jest globalizm? Globalizm to jest zniewolanie, to jest niewolnictwo.
Dziękuję bardzo.
Zaraz, bo ja się nie skończyłam, bo słucham, że tam ktoś mówi.
Bo taka przerwa, bo pani słucha siebie.
Aha, no właśnie. I proszę państwa, trzeba właśnie tak dyskutować, mówić ludziom, co to jest. Więc imperializm wchodzi, zjada cały przemysł rodzinny i likwiduje państwo, likwiduje obywatelstwo i ludzie nawet nie wiedzą, kiedy stali się niewolnikami. I pani mecenas pięknie to powiedziała między innymi, a ludzie opowiadają bzdury o Reaganie. Reagan właśnie rozpoczął niszczenie Ameryki i właśnie mówi się o Słowianach. Jesteśmy Słowianami, musimy się łączyć z państwami słowiańskimi, a nie barbarzyńcami. Bo barbarzyńcy zawsze napadali na nas, zawsze likwidali nam naszą religię, zawsze likwidowali przede wszystkim pokłady imperialistyczne, a Zachód to jest imperializm.
Dziękuję. Pani mecenas?
Wie pani, to też jeszcze są trochę zbyt duże uproszczenia, ponieważ no musimy mieć świadomość, że tym światem ktoś rządzi, ktoś narzuca tego typu i to nie jest przynależne do końca narodowości. jakiejkolwiek narodowości. Oczywiście my tam nie funkcjonujemy, bo jesteśmy za biedni. My w globalnym świecie Polska nie funkcjonuje. Polska nie ma żadnej firmy globalnej, Polska nie ma nic. Natomiast próbuję przyklaskiwać temu, co się dzieje i włączać w ten system, że, który jest zaplanowany. On jest zaplanowany precyzyjnie. I na przykład my nie wiemy tak de facto.
Pytanie, czemu ja muszę zjeść niemiecki ser, a nie mogę zjeść mojego sąsiada, tak? I gdyby tutaj była dbałość, to przecież zobaczmy, ten żółty czy biały ser, tak, jego jest 20 rodzajów, ale jest też polski. Teraz gdyby była taka dbałość, prawda?
Bo ktoś od najprostszych rzeczy trzeba wychodzić. Ja na przykład byłam w Austrii w tym roku, czy tygodnie, w Steiermarku, to jest takie małe miasteczka wsie. I oni produkują na przykład co tydzień coś tam produkuje jakiś rolnik, wędliny jakieś ze swojego uboju i wszyscy to kupują. Na drugi tydzień robi to inny i wszyscy to kupują. I oni się nie martwią, że są przepisy unijne i nie wolno. Produkują sery, produkują wina, produkują soki i wzajemnie to od siebie kupują. I oni się wspierają. I proszę Państwa, to co ja teraz mówię, to nie tylko po to, żeby wiedzieć. Oczywiście wiedzieć trzeba. Ale żeby przygotować jakąś samoobronę, czyli współdziałanie wzajemne. My musimy ze sobą współdziałać. Ci, co mają wytwórczą produkcję, na przykład rolną, z tymi, co mają przemysłową, co mają rzemieślniczą, co świadczą usługi. Czyli tą armię dobra, która będzie mogła w jakiś sposób funkcjonować poza tymi rozwiązaniami totalitarnymi. Bo to tak się skończy. To się tak skończy, że będziemy musieli się w jakiś sposób bronić, ale możemy się bronić tylko przez współdziałanie, bo każdy indywidualnie nie jest w stanie się obronić. Nie ma takiej możliwości. Ale tam się już to dzieje. Na przykład tam ludzie robią takie rzeczy. Od najmniejszych. Oni sobie też zdają sprawę, że przychodzą jakieś rzeczy, które niekoniecznie są zdrowe. Oni produkują sami na własnej ziemi, starają się uprawiać to wszystko ekologicznie, żeby to było zdrowe i dla dzieci swoich, i dla rodzin swoich. I wzajemnie się wspierają, kupując to, żeby nie wspierać innych. Na przykład tam się wychodzi na ulicę, nikt nie powie dzień dobry albo guten tag, tylko grüß Gott. Jeszcze się wchodzi do supermarketu czy gdziekolwiek. To jest taki region. No, my po prostu się oduczyliśmy, ale przez to, przez tą manipulację medialną, o której mówiłam wcześniej. I przez to takie, a po co się to mówi i stale się narzeka, bo ile takich tu telefonów było, nie? Stale się to mówi, stale się narzeka. Tylko my musimy sami przedsięwziąć jakieś kroki. Chociażby patrzę teraz u nas i rolnicy zaczynają już trochę myśleć. Widzą, że ich oszukują tam w tych sieciach, na tych giełdach grosze im płacą. Zaczynają otwierać sklepy detaliczne z warzywami, biorąc od sąsiadów, którzy produkują i sprzedają. Mają tanie, mają dobre. U nas w mieście już taki sklep warzywniczy, rolniczy jest.
Pani powiedziała, to szczęść Boże, czasem możemy śpiewać w chórze kościelnym, ksiądz będzie przechodził, to nawet szczęść Boże mu nie powiemy.
Dokładnie.
Więc nie chcę czegoś przejaskrawiać, tak, ale to też musi wynikać od nas, to umiłowanie tej rzeczywistości, którą jest ojczyzna.
Tak, bo jak my roztaczamy dobro, i jesteśmy blisko Boga, no to też zupełnie inaczej funkcjonujemy, prawda? A jeżeli my jesteśmy daleko i emocjonujemy się tymi rozgrywkami, które są dla nas serwowane jako widowisko, także te polityczne, prawda? No co mnie obchodzi, za przeproszeniem, żeby mi całą noc pokazywano wybory w Stanach Zjednoczonych, jak ja tak wiem, kogo wybiorą. No po co? Po co to się robi? No przecież to jest ustalone, kto ma wygrać. I po co ta cała... To jest to widowisko. No trzeba czymś ludzi zająć. Czymś, co jest nieistotne, co nie ma dla nas żadnego znaczenia. Żadnego.
A jak zrobić, żeby nasi ludzie dostali pieniądze za budowane autostrady, tak? To jest kwestia.
To jest problem do rozwiązania. Tego się nie mówi.
Że nasze firmy budowlane idą na bruk?
No jeszcze tak nie było, proszę państwa, żeby zawsze zamówienia publiczne, czyli rządu, to były najlepsza rzecz, jaka się mogła zdarzyć przedsiębiorcy, który takie zamówienie publiczne przyjął. A tutaj się okazuje, że on nie zostaje zapłacony, że on zostaje oszukany. No to jest w ogóle jakiś ewenement. Pada tyle przedsiębiorstw. Nikt o tym nie mówi. No to są kwestie, które powinny być
tak, teraz moje problemy. Pytanie, jak może być, że na przykład premier wzruszy ramionami albo na przykład minister odpowiedzialny za tą rzeczywistość, tak? No nie wiem, za gospodarkę, infrastrukturę. On wzrusza ramionami. No jak można w ten sposób, prawda?
No to jest przykład, że on nie poszedł do tej władzy, żeby działać na rzecz społeczeństwa, tylko to był jego cel, osiągnąć władzę, bo z tego ma korzyści. Jeżeli wzrusza ramionami. No jeżeli władza nie potrafi podjąć najistotniejszych problemów społecznych, no to jaka to jest władza? To jaka to jest władza?
Radio Maria, proszę bardzo. Radio Maria, proszę bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy już jesteśmy na...
Tak, jesteśmy. Pana imię?
Szczęść Boże, mówi Mirosław z Kanady. No ja chciałem wspomnieć taką rzecz, co ostatnio jest podawana w prasie, oczywiście tej uczciwej, że ujawniono w internecie pełne dane pilotów z JAK-40. No to przecież te dane wyszły z urzędujących państwowych organizacji. I wspominając jeszcze te inne rzeczy, które w Polsce są niszczone, okradane, czy niepłacone nawet pensje, czy niszczone służby zdrowia, no to przecież nie można owijać czegoś w bawełnę i trzeba wyraźnie mówić, na każdym kroku piętnować, że aktualnie, ponieważ te rzeczy takie się dzieją, to znaczy, że władzę sprawują kryminaliści. No przecież jeżeli ktoś kradnie, oszukuje, no to przecież jest kryminalistą. Niezależnie nawet, czy mu się udowodni, czy nie, bo przed Bogiem on jest kryminalistą, jeżeli kradnie i oszukuje. Niezależnie, czy jakiś tam czerwony prawnik, czy adwokat udowodni, czy nie udowodni, to nie ma znaczenia. Przed Bogiem on jest kryminalistą i złodziejem. I to trzeba piętnować. Nie można się udawać, że czegoś nie ma. I takie rzeczy powinny być napiętnowane. A co powinno być zrobione? Że jeżeli się uda przejąć władzę uczciwym ludziom, to ci ludzie powinni być odebrani wszystkie przywileje i nie tylko, tak jak na Węgrzech, ale powinni pójść do obozów, nie zagłady, ale pracy. I wszystko to, co ukradli, odpracować. Tyle lat dotąd, aż nie odpracuje tego, co ukradł. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże panu.
Wie pan, ja... Nie jestem taka prędka do wypowiadania sądów o drugich jak pan, bo być może wcale nie jest tak, jak pan mówi. Może on nie jest złodziejem, może on jest przez coś ubezwłasnowolniony, że działa dla kogoś innego. Może to robi dla pieniędzy, może to robi zupełnie z innych powodów. To wszystko nie jest takie proste. Bo jeżeli, bo to nie tylko Polskę dotyczy. No proszę zobaczyć, że to nie dotyczy tylko Polski. Bo gdyby to dotyczyło tylko Polski, to byśmy mogli powiedzieć, no jakiś ewenement się urodził w tym całym świecie, gdzie tylko tutaj się nie da normalnie funkcjonować. Ale proszę zobaczyć, zadłużone Włochy, zadłużona Hiszpania, zadłużona Grecja, zadłużone Niemcy, przecież 2,5 biliona dolarów długu mają Niemcy. Powoli tam zaczyna spowolnienie gospodarcze też wkraczać dużymi krokami, no bo pozwolono sobie na tego typu funkcjonowanie. Czy wszyscy są złodziejami? Ja bym powiedziała nie. To są rzecznicy tych, którzy rządzą tym światem, czyli ci globaliści, ci te korporacje wielkie, które przejmują te wszystkie dobra dla siebie, żeby nas, z nas zrobić niewolników. Także niekoniecznie, proszę pana, ktoś, kto działa w tym kierunku, jest tylko zwykłym złodziejem, bo to by było jeszcze niewielki problem, bym powiedziała. Niewielki problem, bo złodzieja rzeczywiście można zamknąć do więzienia albo mu wytoczyć proces. Ale być może to jest trochę szersza kwestia.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam ojca Grzegorza i panią mecenas. No, pani mecenas, kilka razy już rozmawialiśmy w ciągu ostatnich lat na antenie naszego radia, ale słusznie te ostatnie słowa pani, która zwróciła uwagę, bo my widzimy nieraz coś szczegółowego, a nie widzimy całego obrazu. Ja mówię o osobach nawet zorientowanych, właśnie wymieniany, że tam tu złodziej i tak dalej. Cały problem, ja to powiadam, to ojciec Grzegorz pani potwierdzi, bo pamiętam kiedyś poza anteną rozmawialiśmy i ojciec Grzegorz 6 lat temu, czy 7, kiedy nie było jeszcze tego wielkiego kryzysu oficjalnie, Lehman Brothers nie upadł i tak dalej, kiedy mówiłem, proszę ojca, bo ojciec Grzegorz pyta, panie Marku, naprawdę ten kryzys tak nadchodzi? Jest, a ja mówię, proszę ojca, to jest permanentny kryzys neoliberalny, który wybuchnie ze zwiększoną siłą, dlatego że błąd tkwi w systemie, systemu tak gospodarczego, jak i politycznego. Mówi się ogólnie o globalizmie, ale wiadomo, że tam ta ostatnia faza kapitalizmu, właśnie neoliberalny, gdzie praktycznie człowiek jest dodatkiem do pewnych mechanizmów, a nie sam, mechanizmy działają na rzecz człowieka. Ja mówię o globalnej koncepcji. To, co pani mówiła w pierwszej części telewizyjnej, sprawa tych niewidzialnych osób, które właściwie pociągają za sznurki, natomiast te rządy, począwszy od pani Merkel, poprzez również Baracka Obamę, ci ludzie są wysunięci na scenę pewną do odgrywania i rządzenia tymi strukturami, które rzekomo mają tak funkcjonować jak kiedyś w klasycznym państwie, jeszcze w XX wieku, kiedy rzeczywiście rządzący byli tymi, którzy decydowali o tym, jakie posunięcia były. Oczywiście istniał już Bilderberg, istniały trilaterale, komisja trójstronna i tak dalej, koncepcje globalistyczne, gdzie powiedzmy wielkie rodziny, rody, a również systemy finansowe, pani wymieniła Goldman Sachs i chciałbym tu zwrócić uwagę, że nie Goldman Sachs bierze ludzi z rządów poszczególnych, którzy już sprawowali funkcję, tylko odwrotnie, z jego zarządu centralnego z USA, ale również z centrów azjatyckiego, europejskiego, wywodzą się przyszli premierzy. Na przykład pan Monti obecnie, obecny premier Grecji, to byli wysocy dyrektorzy w Goldman Sachs. To samo jeśli chodzi o pana Draghiego, szefa Europejskiego Banku Centralnego z Frankfurtu, który właściwie jest szarą eminencją finansjery europejskiej. Ci ludzie sprawowali wcześniej w firmie czy w koncernie Goldman Sachs, ale to można wymienić to samo w administracji amerykańskiej. Mnóstwo ludzi, którzy sterują Barackiem Obamą, a również w administracji George'a Busha, juniora i seniora, wywodzili się, jeśli chodzi o finanse publiczne, z Goldman Sachs. To nie to, że oni później skakują do Goldman Sachs. Dlatego chciałbym to powiedzieć. Ale ważne jest to, żebyśmy, bo Tusk, ci inni to są tylko marionetkami na tej scenie. Oczywiście oni, że oni administrują pewnymi strukturami, ale te struktury, na przykład w Polsce, ja już to nazwałem, że one gniją, że nawet te struktury tak najemne, jak kiedyś w republikach bananowych Środkowej Ameryki, kiedy Amerykanie mieli te kolonialne reżimy, powiedzmy, czy marksistowskie, czy antymarksistowskie, czy mogące strzec interesów wielkich koncernów, jeśli chodzi o żywność, o również handel bananami, owocami południowymi i tak dalej, na rzecz, powiedzmy, amerykańskich wielkich koncernów, które praktycznie eksploatowały. A w tej chwili postkomunistyczny ten układ po 90 roku, ten koniec tak zwanej zimnej wojny między wschodem a zachodem, nastąpił, zresztą to Bush i Scowcroft w takich pamiętnikach swoich wydanych na początku lat 90. oni jasno określili, że nastąpił nowy podział interesów i Europa została pocięta. Na przykład Europa Południowa i południowo-zachodnia część jest jakby pod wpływem, plus Afryka Północna jest jakby domeną Francuzów miała być, ona się i tak wymknęła. Natomiast Europa Środkowa i wschodnia jej część miała tu być przestrzenią gospodarczą dla Republiki Federalnej Niemiec i później Zjednoczonych Niemiec. Natomiast Rosjanie, żeby przeszli miękko w ten układ, pozwolono im na republiki na przykład południowe i Kaukaz na wolną rękę. Także ta, zresztą to Brzeziński nie ukrywał w tej wielkiej szachownicy i w innych tych geopolitycznych książkach. On opisywał jasno, gdzie podział interesów nastąpił po, że tak powiem, zniknięciu bloku wschodniego i podziałowi tego zimnowojennego. A w tej chwili nowy podział. Na przykład Amerykanie przenieśli swój punkt ciężkości, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, do Azji Południowo-Wschodniej na konkurencję z Chinami, bo tam są największe zasoby gazu i ropy naftowej w Morzu Południowochińskim. No dużo było tu mówić. Natomiast co do polskich interesów, bo tytuł jest jak w Polsce, jaki system polityczny. Właściwie nie ma żadnego, bo właściwie skończyła się epoka klasyczna ze względu na to, że rzeczywiste ośrodki władzy są poza kontrolą rządów narodowych, a Polska już jest w ogóle marginalnym krajem, gdzie nawet my nie mamy nic do powiedzenia w instytucjach, w których jesteśmy co najmniej średnim krajem. Na przykład sprawa budżetu europejskiego, która się będzie na 2014-2020. Wiem, że Niemcy są za okrojeniem o 100 miliardów euro w ciągu tych 7 lat. Brytyjczycy 250 miliardów euro i tak dalej. No to by było można dużo mówić, ale w każdym razie clue jest do tego, dobrze pani to określiła, że to nie czy tam Tusk kradnie, czy nie. Oni mają zapewnione synekury, tak samo jak i Kwaśniewski i inni. Przecież dlaczego ja drążyłem, ile razy naciskałem w rozmowach i prywatnych innych ówczesnego ministra sprawiedliwości pana Ziobrę, że klucz do tego, jak wywędrowały pieniądze i jak prywatyzowano, czyli rozkradono majątek Polski około biliona złotych właściwie, a sprzedano za 1/10 tej wartości, klucz jest na kontach w Szwajcarii i była sprawa do przecięcia. Tylko tyle powiem, bo nie chcę więcej pogrążać ludzi, niestety również z PiS-u, że trzeba było tylko dotknąć. Była dobra wola Szwajcarów ze względu na to, że musieli, że Amerykanie wtedy w związku z tak zwaną walką z terroryzmem zmusili Szwajcarię do ujawnienia różnych kont. Niemcy to samo w tej chwili właściwie pozyskali w ostatnich latach 3-4 miliardów euro od niemieckich podatników, którzy wywędrowali na czarne konta do Szwajcarii w związku, że dostali dyski z danymi tych osób. W tej chwili jest na przykład w Grecji, wyszła też 2000 najbogatszych Greków, gdzie ma pieniądze, ujawnił dziennikarz jednej z greckich gazet. I w Polsce nie było woli, albo brak było ryzyka, no po prostu no, ktoś się musiał komuś narazić, ale jeżeli by była Polska normalnym, poważnym państwem, Filipem, to również politycy z pierwszych stron gazet, również mówią o ministrze Ziobro, no muszą ryzykować. To nie jest obiadek czy kolacja u cioci, tylko jeżeli ktoś chce dojść do prawdy i ma pewną wizję państwa nieskorumpowanego, to co Węgry próbują teraz robić i Orban też ryzykuje głową, no to trzeba się zabierać, nie tylko mówić o problemach, ale je również rozwiązywać. Także pozdrawiam serdecznie, no chciałem właśnie te rzeczy dopełnić, bo wydaje mi się, że dla naszych słuchaczy, również dla pani, bo to jest ta sprawa globalnego patrzenia na tą rzeczywistość, żeby nie widzieć tylko czegoś tam elementu, ale również te całe pucle, które się układają przy dobrej analizie w całość. Także szczęść Boże, pozdrawiam, Marek z Bawarii, życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy panu.
Szczęść Boże, panie Marku, dziękuję, z tym, że my dzisiaj rozmawiamy trochę o czym innym, nie tylko o samej ekonomii, o tym, czy jak Polska istnieje, jak jest jej ogląd, czy tam z punktu widzenia Stanów, czy Niemiec, czy czego innego. My mówimy o tym, że ten system, który funkcjonuje, o którym się mówi, że jest systemem demokratycznym, ale także u was w Niemczech, bo to nie dotyczy tylko Polski, zaczyna być tym odwróconym totalitaryzmem. Czyli, że są odbierane prawa demokratyczne ludziom po to, żeby ich na końcu wtłoczyć w ten system totalitarny, który coraz bliższymi krokami się zbliża. I on się zbliża nie tylko do Polaków, ale musicie mieć państwo świadomość, że u was, do was się również, do Hiszpanów, do Greków, do Włochów, wszędzie on się zbliża. To nie jest, że to tylko nas dotyczy. My jesteśmy małym jakby polem doświadczalnym takim, że bardziej to wyraziście pewne rzeczy widać, może też ze względu na to, że poziom intelektualny tych, którzy próbują argumentować nam, że my mamy prawa demokratyczne i że mamy prawda tutaj prawo i sprawiedliwość i wszystko mamy, no jest bardzo mizerny. I jesteśmy szybciej w stanie wychwycić to oszustwo zwyczajne. Natomiast wy państwo macie to troszkę bardziej zakamuflowane. Także w Stanach Zjednoczonych mają to bardziej. I to jest właśnie ten piękny świat Huxleya, który mówi na końcu, że ci zmanipulowani ludzie, ci otoczeni tą bezmyślnym materializmem, konsumpcjonizmem, tą idiotyczną rozrywką, będziemy współtworzyć ten totalitaryzm, bo my będziemy mówili, że jest dobrze, że jest super, że mamy rozrywkę, że mamy zabawę, że są emocje, że jest widowisko. Natomiast tutaj o to chodzi, żeby zacząć to wszystko widzieć. Dlatego też ci ludzie, ci filozofowie, co o tym piszą, oni się wysilają, żeby to rozpropagować na świat, żeby ludzie mieli świadomość, w czym uczestniczą i żeby mogli w miarę albo przedsięwziąć już jakieś kroki, bo to nie jedno państwo samo sobie poradzi. Ja serdecznie kibicuję Węgrom, ale zagrożenia są potworne dla nich i będą robić wszystko, żeby pokazać i żeby wyśmiać ten projekt, bo trudno jest jednemu państwu to wszystko zrobić. Gdyby to była grupa państw, jakaś większa siła, byłaby większa szansa. Natomiast tak w pojedynkę, jak odważył się Orban to zrobić, no to jest naprawdę niezmiernie. No, naprawdę trzeba się modlić za nich, żeby im to się udało. Bo to by był taki przykład konkretny, że można wyjść i by im Pan Bóg dopomógł w tym dziele, to byłabym również bardzo szczęśliwa i chyba wszyscy kibicujemy temu państwu, żeby ono się od tego uzależnienia zewnętrznego, od tego zła, bo tak faktycznie to jest, wie Pan, to nawet nie jest, Panie Marku, neoliberalizm już, bo neoliberalizm to on zakładał, tą doktrynę takiej czystej ekonomii, czyli popyt, podaż, rynek i pieniądz. To ludzie to byli tylko przedmiotami na rynku. Natomiast proszę zobaczyć, co się teraz dzieje, tak samo w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Tam pieniądz był doktryną, czyli monetaryzm był doktryną. To zresztą próbowano u nas wprowadzić zaraz po tej transformacji. I do dzisiaj się o tym bardzo głośno mówi. Ale jak to się ma do tego, że na przykład Stany Zjednoczone drukują takie ilości, to jest 3 miliardy kwartalnie dolarów już drukują w Fedzie, prawda? No to tak de facto i kiedyś słyszę też taką dyskusję w mediach prywatnych, że właściwie to co, że oni drukują? Przecież to u nich inflacji nie powoduje, a powinno powodować według reguł ekonomii, którą zakładali neoliberałowie. A dlaczego to u nich nie powoduje hiperinflacji i dlaczego nie powoduje na przykład w Unii jeszcze hiperinflacji? Dlatego, że poszczególnym państwom nie wolno drukować pieniędzy. My na przykład nie możemy sobie dodrukować pieniędzy, jak nam brakuje na różne potrzeby, bo jesteśmy obłożeni tym prawem, które nie pozwala. Przecież Stany Zjednoczone są największym eksporterem długów, nie produktów. To jest największe państwo, które eksportuje długi. Także gdyby nam zezwolono na to, albo Grecji, albo Hiszpanii, albo Portugalii, albo Włochom, ale się na to nie pozwoli. Także, że trzeba też patrzeć w tym kierunku, że ten neoliberalizm, który był w tej czystej postaci friedmanowskiej próbowany, także u nas wprowadzony, to lek w gruzach tak faktycznie. Niepotrzebnie tyle istnień ludzkich unicestwiono przy tej okazji, bo przypomnijmy te czystki w Chile i w tych wszystkich państwach Ameryki Południowej. No ale w tej chwili to wszystko zaczyna leżeć w gruzach. I teraz patrzymy, co będzie robił wschód, czyli Azja. Bo tylko to wszystko jeszcze jako tako wygląda, proszę Państwa, że te dwa ośrodki, czyli ten wschodni z siedzibą w Moskwie i ten zachodni z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, że są w konflikcie interesów. Bo gdyby oni się dogadali, to rzeczywiście już by się dopełniło to wszystko, o czym mówimy, czyli ten totalitaryzm. Ale dopóki tam są sprzeczności, ewidentne sprzeczności, one będą próbowane, będą obchodzone w jakiś sposób, czy to poprzez budowanie baz wojskowych różnych innych, ale póki co, ale też jest świadomość, że tam jest ten broń nuklearna i zawsze to będzie straszakiem, bo przecież, no proszę Państwa, to już jest publicznie wiadomo, że tarcza, o której się tak tutaj myśmy rozdyskutowali, no to Rosja powiedziała wprost, jeżeli tarcza zostanie zbudowana we wschodniej Europie, to oni użyją potencjału nuklearnego. Wprost to jest powiedziane. No wystarczy poczytać te różne oświadczenia. No czyli co? Po co to wszystko? No dlatego pewne rzeczy są wstrzymywane, są dogadywane gdzieś, żeby ewentualnie jest pokazywany straszak w postaci Iranu, prawda? Różne inne ekwilibrystyki są wykonywane. No ale czy to się uda, nie wiadomo, bo są te dwa ośrodki, nie? Jeden chce być centrum świata i drugi chce być centrum świata. I to jeszcze chyba jest dla nas jedyna szansa, że to się tak szybko nie skończy.
Pani mecenas, spojrzałem na zegarek, czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję też za tą rozmowę. Myślę, że to jakoś też będzie inicjowało nie tylko nasze myślenie, ale i może rozmowy, tą dbałość o te nawet małe rzeczy, które od nas zależą, tak? Możemy mówić o świecie wielkiej polityki, wielkich spraw, globalizmie, ale tak naprawdę wiele pewnie w tej małej przestrzeni sąsiedzkiej, rodzinnej od nas zależy.
No dlatego mówię, trzeba współdziałać, a się nie dzielić. Trzeba rozmawiać, a nie być antagonistami, prawda? Permanentnie antagonistami. Dziękuję.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych była pani mecenas Elżbieta Barys. Temat, w jakim ustroju politycznym żyjemy.